Całe góry z powodu gniewu, jednak my się nie boimy, bo stoimy na mocnej skale. Ta część tego proroczego słowa jest zapewnieniem Bożej obecności ze swoim ludem. I myślę, że są dla nas te symbole znane. Możemy to czytać i myślę, że jako badacze czytamy Pisma Świętego, że choćby społeczeństwa były poruszone, choćby królestwa się chwiały w głębi mórz, choćby były nie wiem jakie wojny, rewolucje, światowe wydarzenia budzące niepokoje, choćby to wszystko drżało i szumiało, pieniło się, lud Boży jednak pokłada ufność w swoim Panu, w swoim Bogu, bo jest zapewniony o obecności Bożej ze swoim ludem. Część druga. Od razu już na początku wspomina o istnieniu rzeki. Myślimy, że chodzi o rzekę Bożą, bo to jej nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Psalmista teraz powiada, że Bóg jest w nim. Tak jak pierwsza część psalmu mówi, że Bóg jest ze swoim ludem, jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Tak teraz czytamy, że oto istnieje rzeka, istnieje przybytek święty Najwyższego i Bóg jest w nim. Zapewne także i z nim. Tak jak wcześniej powiedział, że Bóg jest ze swoim ludem. Tak teraz mówi, że Bóg jest pośród swojego miasta, swojego przybytku. Pomimo osobistej obecności Najwyższego wśród swojego miasta, miasto to jednak narażone będzie na szczególne doświadczenia i próby. Wszakże się nie zachwieje, bo Najwyższy, Wszechmogący Bóg poratuje lud swój, kiedy? Z poranku. Poratuje lud swój z poranku, czyli przed świtem, albo o świcie. Oto wzburzą się narody, zachwieją się królestwa. On odezwie się głosem swoim i rozpłynie się ziemia. Wtedy ci, co są Jego bez wahania, stwierdzą: Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. I część trzecia mówi o wspaniałym czasie Bożych błogosławieństw. O wędrówce ludu Bożego, aby zobaczyć dzieła Pana. Będą oni mogli zobaczyć przedziwne rzeczy działające na ziemi. Oto jak nigdy dotąd na całej ziemi nie będzie wojen. Wszelakie narzędzia zbrojne, łuki, włócznie, wozy bojowe zostaną ogniem popalone. Jedynie sam Bóg Wszechpotężny będzie wywyższony między narodami. Będzie wywyższony też na ziemi. A wszyscy mieszkańcy ziemi stwierdzą, tak jak wcześniej, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. Gdy czytamy początek tego psalmu, to czytamy, że ten psalm jest pieśnią synów Koracha, śpiewany na nutę dziewicę. I warto tutaj wspomnieć, że w czasach reformacji, a szczególnie w czasach życia reformatora Marcina Lutra, ten psalm był hymnem reformacji. Mówi on o tym, co się dzieje w sercu dziewicy zaręczonej z Jezusem Chrystusem. Mówi on o uczuciach, mocnym zaufaniu do Pana, o wewnętrznym spokoju, o rzece, której nurty rozweselają serce Kościoła wieku Ewangelii. Myślę, że tak ten psalm odczytujemy w sposób proroczy. W innym psalmie, 107, od 23 wersetu, psalmista Dawid, prorok Boży, wspomina o takich, co płynęli na statkach. Po morzu uprawiali handel, na wodach wielkich mórz. I psalmista tam pisze, że oni to widzieli dzieła Pana. Widzieli też cuda Pana na jego głębinach. Ale gdy tylko Pan zezwolił, to zerwała się burza, spiętrzyła fale morskie, a oni wznosili się na nich aż do nieba, a także zapadali się w nich w głębiny morskie, a dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie śmierci. Tak będąc kołysani przez różne życiowe koleje, zataczali się i chwiali się wielokroć tak jak pijani, a cała ich mądrość często obracała się w niwecz. Jednak wołali do Pana w czasie swojej niedoli, a On ich wybawił z utrapienia. Uciszył Pan burzę i uspokoiły się fale morskie. I wtedy lud ten radował się bardzo, że morze się uspokoiło i że przywiódł ich do portu pożądanego. Tacy ludzie wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Wysławiają Go w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w radzie starszych. Widzimy więc, że doświadczenia, burze życiowe, koleje są niezbędne po to, żeby wyrobić właściwe uczucia do Stwórcy, do Stworzyciela, do Boga. Gdy spojrzymy na nas i na to, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to możemy, to zauważamy, że już blisko 2000 lat maluczkie statko tych, których Pan powołał, płynie w różnych okrętach nominalnych kościołów do portu pożądanego. I gdy spojrzymy na te 2000 lat, to zauważamy, że w czasie tej podróży Kościół Pański i maluszkie statko spotykały różne doświadczenia spowodowane przez różnorodne wichury, przez szalejące wody morskie, przez sztormy, przez to, że ziemia drżała, góry się chwiały w głębi mórz. To jednak dla całego tego ludu Bóg jest zawsze ucieczką i siłą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Tak to opisał prorok Boży Dawid. Ale jak apostoł święty Paweł nas naucza, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców naszych przez proroków, prawda? Między innymi przez proroków, przez zakon, ale powiada, że u kresu tych dni przemówił Bóg do nas przez Syna swego, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Spójrzmy na to, jak Syn Człowieczy przemawiał do ludu swego. Otwórzmy Ewangelię świętego Marka, 4 rozdział, od 35 do 41 wersetu. Tam jest właśnie zapisane jedno z wydarzeń na morzu, podobne do tego, o czym naucza nas psalmista. I rzekł do nich: w tenże dzień, gdy już był wieczór, Przeprawmy się na drugą stronę. A rozpuściwszy lód, wziął go z sobą, tak jak był w łodzi, ale i inne łódki były przy nim. Wtedy powstała wielka nawałność wiatru, a wały biły na łódź, tak że się już napełniała. A on na zadzie łodzi spał na węzłówku i obudził go i mówili mu: Nauczycielu, nie dbasz, że giniemy? A tak ocknąwszy się zgromił wiatr i rzekł morzu: Umilknij, a uśmiesz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie. Zatem rzekł im: Przecz jesteście tak bojaźliwi, jakoż nie macie wiary. I bali się bojaźnią wielką i mówili jeden do drugich: Któż wżdy ten jest, że mu i wiatr, i morze są posłuszne? Tak jak już mówiliśmy wczoraj, cuda naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas Jego pierwszej obecności tutaj na ziemi, podczas 3,5-letniej Jego misji, niewątpliwie były objawieniem Bożej mocy. Dla jednych, ale też dla drugich, no, mocy złego. Belzebuba. Wielu też było wątpliwości i pytali, jaką mocą to czynisz. Były one niewątpliwie chwilowym polepszeniem stanu zdrowia niektórych osób. Pokazywały także, że Jezus jest mocą wskrzesić człowieka, którego ciało jest ewidentnie poddane rozkładowi. Ale zdaje się, że nie to było głównym przesłaniem czynionych przez Niego cudów. Bo po to, żeby pokazać moc Pana Jezusa, to myślę, że taki cud jak wskrzeszenie Łazarza, spektakularny, powinien wszystkim wystarczyć, żeby mieć pewność, że Jezus jest mocem, że jest mężem wielkiej mocy. Jednak, jak czytamy Ewangelię, to tych cudów jest opisanych bardzo wiele. A jeszcze wiele było uczynionych, bo o tym też wspominają Ewangelie. Ale myślę, że cuda były wypowiedziane między innymi po to, żeby wiele razy były słyszane. Tak jak mówi psalmista Dawid o Słowie Bożym w psalmie 62, 13 i 13 werset. 12 i 13. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. I że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. A w Ewangelii świętego Jana, w 5 rozdziale, od 19 wersetu, Jezus powiada tak: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I zdaje się, że cuda są zwiastunem, były zwiastunem proroczym, wypełnieniem czy proroczą zapowiedzią jeszcze większych dzieł niż te, które tam obserwowali Żydzi, o których czytamy w słowie Ewangelii. Czyli cuda naszego Pana były nie tylko ukazaniem Bożej mocy w czasie ówcześnie żyjących. Były nie tylko, jak mówi apostoł Paweł, znamionami apostolstwa, ale były także wyobrażeniem przyszłych zamiarów Boga, planów Boga. Były wyobrażeniem przyszłych wieków, przyszłych wielkich cudów, kiedy to Jezus będzie uzdrawiał nie tylko tak jak w ziemi izraelskiej, ale na całym świecie cały rodzaj ludzki, przyprowadzając go do doskonałości nie tylko ciała, ale także i, a może przede wszystkim ducha, do społeczności z Bogiem. Gdy czytamy ten cud uciszenia morza, to czytamy, że w tenże dzień, gdy się miało ku wieczorowi, rzekł Jezus do swoich apostołów: przeprawmy się na drugą stronę morza. Można by zapytać, o jakiej porze dnia to było? Wiemy, że w narodzie izraelskim dzień składał się z dwóch poranków i dwóch wieczorów. To wydarzenie miało miejsce, gdy się miało ku wieczorowi, czyli gdy słońce przechylało się ku zachodowi. I te dwa wieczory trwały od godziny 12 w południe do godziny 18. Nie wiem, ale chciałbym przytoczyć myśl pastora Russella z artykułu Obraca burzę w ciszę. Jest on zapisany w 1925 roczniku straży i brat Russell sugeruje tam taką myśl, że było to o godzinie 3 po południu, czyli 15. I gdy spojrzymy na słowo Ewangelii, co o tej godzinie się stało, to możemy powiedzieć, że w tenże dzień wieku żydowskiego, gdy się miało ku wieczorowi, czyli pod koniec tego wieku, kiedy Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć zawisł na krzyżu, to w tenże sposób zaprosił nas do podróży łodzią po morzu do portu pożądanego poprzez przelanie swojej krwi. Bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma zbawienia. Przez przelanie swojej krwi zaprosił nas, abyśmy przeprawili się na drugą stronę morza. Abyśmy przeszli, tak jak ewangelista święty Jan mówi, z śmierci do żywota, do niebieskiego Chanaanu, do portu pożądanego. On podczas całej tej wędrówki jest ze swoim ludem w łodzi. Tak jak mówi pierwsza część psalmu, Bóg jest ucieczką i siłą najpewniejszą w każdym ucisku. Pan jest w łodzi. Jest. Ale tak jakby go nie było. Bo jest z tyłu tej łodzi, na zadzie łodzi, na węzłówku i do tego jeszcze śpi. Czyżby nie mógł Pan tej jednej chwili czuwać z uczniami, możemy zapytać? Tak jak On zapytywał uczniów swoich w Getsemane. Ale będąc w łodzi, jesteśmy kierowani i ochraniani przed złymi wodami morza, abyśmy we właściwy sposób mogli rozwijać odpowiednie owoce. W szczególności owoce Ducha Świętego, aby wiara nasza mogła rosnąć. Bo Słowo Boże nas zapewnia, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I gdy patrzymy na te minione 2000 lat, to zauważamy, że wielokrotnie podczas tej podróży członkowie ewangelicznego Kościoła przechodzili i przechodzą różnorakie doświadczenia. Zdarza się, że szatan nagle w różnych chwilach tego wieku starał się i występował przeciwko wiernym Pana. Starał się wzniecić burzę, różnego rodzaju nawałności. Usiłował zatopić ciało Chrystusowe, a myślę, że jest to pokazane ładnie w przypowieści o pszenicy i konkolu, że nasiał konkolu, żeby ten konkol przerósł pszenicę. Tak też tutaj starał się, aby jak najwięcej wody wlało się do łodzi ciała Chrystusowego, w której byli uczniowie i Pan, ale tak jakby go nie było. Wielokrotnie wydawało się, że niebo nad ludem Bożym zostało zachmurzone, a ciemne chmury nie wróżyły Kościołowi nic dobrego. Jednak, czy to w takich czasach prześladowań chociażby pierwotnego Kościoła, czy w czasach inkwizycji, czy podczas jakichkolwiek innych prześladowań, Pan zawsze był w stanie i zawsze zadbał o dobro swojego ludu. Nie dopuścił, by on został zastąpiony przez faleonego złego, przeciwnika Bożego. Podczas tych wszystkich doświadczeń, kiedy wody wielkiego oceanu, morza, ludzi bezbożnych społeczeństw starały się wypełnić łódź prawdziwego Kościoła, z łodzi wielokrotnie wydobywał się cichy głos modlitwy, budzący głos Pana. Panie, ratuj nas, boginiemy. Ilekroć ten głos został usłyszany, to Pan, obudziwszy się, czytamy, zgrobił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. Można by w tym miejscu postawić pytanie, czy burza, która swą gwałtownością i nawałnością chciała zniszczyć apostołów i Pana, powstała li tylko z naturalnych przyczyn tam na Morzu Galilejskim? Nie, bynajmniej nie chcę powiedzieć, że wszystkie burze, które literalnie obserwujemy, są nienaturalne. Jednak wydaje się, że z wywołaniem tamtej burzy, kiedy w łodzi byli apostołowie i śpiący Pan, miał coś do czynienia szatan. Ciekawą sprawą jest otóż fakt, że w tym miejscu wyraz grecki użyty przez naszego Pana w słowach umilknij, ucisz się, jest ten, że sam kiedy Pan Jezus zgromił ducha nieczystego w człowieku opętanym, o czym czytamy w Ewangelii świętego Marka, pierwszy rozdział, od 21 do 27 wersetu. A szczególnie może z powodu czasu przeczytam tylko 25, gdzie Jezus zgromił tego ducha nieczystego, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. To samo słowo greckie jest w tym miejscu i w tym opisie o burzy. Tenże fakt, myślę, że może wskazywać, że ta burza była wywołana przez przeciwnika Bożego, szatana. Szatan od początku już swoje zwycięstwo widzi w śmierci człowieka. Śmierci człowieka. Bo wie, że karą za grzech jest śmierć. On to widział na przykładzie Adama i całego rodzaju ludzkiego. I jego zamiarem było także, może i celem, żeby Jezus był zatracony, żeby umarł. Nie udało mu się wcześniej to zrobić poprzez zwiedzenie go. Tam usłyszał odpowiedź: idź precz, szatanie. Być może tutaj używał innych mocy w celu zatracenia Pana. Do takiej myśli też może nas skłaniać Stary Testament i to, co czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Ioba, prawda? Gdzie Pan Bóg dozwolił szatanowi zbliżyć się do tego męża Bożego i doświadczać go, też między innymi poprzez burzę. Do nas mówi święty apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział i pierwszy i drugi werset, żeby też nie jesteśmy od tego wolni, od walki z rzeczami nadziemskimi. List do Efezjan, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. A w tym samym liście, w szóstym rozdziale, gdy pisze o zbroi Bożej, to 11 i 12 werset mówi tak: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich. Jeżeli apostoł Paweł tak pisze o nas, to myślę, że zapewne tak było też i z Panem Jezusem. On tym bardziej toczył bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Część druga psalmu mówi, że jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego, Bóg jest w nim. Nie zachwieje się. Bóg się nie zachwieje? Myślę, że przybytek. Przybytek się nie zachwieje, bo Bóg jest w nim. Bóg wspomaże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Rzeka. Myślę, że tak jak wczoraj rozmawialiśmy o deszczu porannym i wiosennym i jesiennym, podobnie i rzeka w Słowie Bożym jest symbolem błogosławieństwa Bożej prawdy. Zauważamy w życiu, że tam, gdzie jest rzeka, to ludzie chcą żyć. To tam właśnie ludzie budują miasta. Ja mieszkam w mieście nad rzeką. Tutaj jesteśmy w mieście też nad rzeką. Gdy czytamy proroka Izajasza, 66 rozdział, gdzie jest mowa też o wspaniałym mieście Jeruzalem, to 10 werset mówi tak: radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i powszepili potęgą jego chwały. Tak bowiem mówi Pan: oto ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. A więc rzeka, w myśl tych słów, może być symbolem szczególnego błogosławieństwa. Tutaj jest mowa o dobrobycie, o bogactwie narodów. To jest ciekawe, że ta druga część psalmu zaczyna się od takiego stwierdzenia: jest rzeka. Powiedziałbym, ni stąd, ni zowąd czytamy: jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. W Księdze Objawienia znane słowa, 22 rozdział i pierwszy werset. Przy opisie Nowego Jeruzalem czytamy: i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Myślę, że te wszystkie słowa I to, że Bóg, że istnieje przybytek święty, a Bóg jest w nim, odnoszą nasze myśli do wielkich błogosławieństw. Zarówno tak jak mówi psalmista, tych doczesnych, dobrobytu, bogactwa narodów, jak i do błogosławieństw Bożych w sensie Bożej prawdy dla ludu Bożego. I w psalmie czytamy, że to miało mieć miejsce przed świtem, w czasie, kiedy wzburzą się narody, zachwieją się królestwa. Pan się odezwie i rozpłynie się ziemia. W jaki sposób Bóg może być obecny wśród swojego ludu? Czytaliśmy, że Pan Bóg jako Ojciec miłuje swojego Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Więc myślimy, że jest tu mowa o Jego osobistej, wtórej obecności. Tak jak wcześniej psalmista mówi, że Pan jest ucieczką i siłą, Pan jest ze swoim ludem. Tak teraz mówi, że jest rzeka, jest szczególne błogosławieństwo, jest coś, co cieszy miasto Boże i Bóg jest w tym. Myślę, że poprzez swojego Syna. To wszystko ma miejsce o świcie, o poranku. Jezus Chrystus czyni wszystko, co chce Bóg. Tak sam powiedział, że On czyni to, co chce Ojciec. On wykonuje wolę Ojca. I o świcie poranku tysiąclecia, w czasie której obecności lud Boży według słów psalmisty miał doświadczyć szczególnego błogosławieństwa. Miał być wspomożony przez Boga poprzez istnienie rzeki, która miała cieszyć miasto Boże. Lud Boży został wspomożony przez wtórą obecność swojego Pana Jezusa Chrystusa, przez otrzymanie prawdy na czasie, ale także przez osiągnięcie pierwszego zmartwychwstania. A wtedy odezwie się głos Boży i rozpłynie się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I znów to, co wielokrotnie było pisane przez proroków, w tym miejscu przez proroka Dawida, niejako na nowo odczytujemy w słowach Ewangelii, w słowach Syna Człowieczego, którego Bóg ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także i wszechświat stworzył. Czytamy opis Ewangelii świętego Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu. Opis drugiego cudu Pana Jezusa na morzu. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. To jest to, o czym wczoraj mówiliśmy, że Pan Jezus potrzebował wielokrotnie chwil samotności po to, żeby się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. A czwarta straż nocna to była kiedy? To była ostatnia straż. To było o poranku, tak jak mówi psalmista. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Inne tłumaczenia mówią, obłuda to jest. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Normalne to było? Cudowne, cudowne to było. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Z przytoczonego zapisu tego cudu wynika, że Pan Jezus poprzez to wydarzenie, poprzez ten cud, niewątpliwie miał coś bardzo ważnego do przekazania dla swoich apostołów. A w szczególności dla kogo? Dla Piotra, który również był w łodzi i płynął nią. Otóż z tego opisu dowiadujemy się, że nasz Pan wprost wymógł na uczniach swoich, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugi brzeg morza. Wymógł, aby popłynęli bez Niego. Jednocześnie też jasno z tych słów wynika, że celem podróży było co? Co było celem tej podróży? Celem tej podróży było spotkanie z Panem na drugim brzegu jeziora. Podobnie i my. Tak jak uczniowie. Możemy powiedzieć, tak jak uczniowie byli kontynuatorami nauki Jezusa Chrystusa, tak my, nauki apostołów, płyniemy w łodzi zorganizowanego Kościoła. Płyniemy do celu spotkania naszego z Panem w Jego Królestwie. I czytamy, że gdy łódź oddaliła się o wiele stadiów od brzegu, była miotana przez fale morskie. Wiatr bowiem był przeciwny. Nasz Pan podobnie nauczał uczniów swoich, że tutaj na ziemi ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej rozumiemy te słowa, co one oznaczają w naszym życiu. Na świecie ucisk mieć będziecie. Myślę, że czym bliżej jesteśmy Królestwa. I nawet to wczoraj było tutaj słychać, że pomimo tego, że dzisiaj nam się łatwiej żyje, wygodniej, jesteśmy bogaci, to jednak wczoraj tutaj padła taka myśl, że najlepszy czas dla społeczności to był czas komunizmu. Na pewno nie dla ciała i wszyscy to czujemy. Ale dla ducha, dla społeczności myślę, że tak było. Dzisiaj żyjemy bardzo szybko. I gdy wyszliśmy z tego systemu, no, nagle zaczęło nam się żyć lepiej. Także i mi. Ale dzisiaj już tak nie jest do końca. Lud Boży jest coraz bardziej uciskany przez świat, w którym żyje. Może nie tyle przez systemy religijne, tak jak niegdyś było, ale przez świat, w którym żyje. Przez to, co nas otacza. Coraz więcej z nas spotyka się z problemem pracy, trudnościami przetrwania w tym ciele. Nie mam na myśli tutaj tylko materialnego wydźwięku, ale bardziej sposób przetrwania w tym ciele. Borykamy się z różnymi problemami utraty wiary. Ma to wyraźne odzwierciedlenie w różnorodności naszych, dzisiaj już bym powiedział, pomysłowych poglądów, a także w różnorodności naszych uczynków, które wielokrotnie, myślę, że nie możemy ich nazwać grzechami, ale też stoją w sprzeczności z nauczaniem Pana, z samoofiarowaniem się. Myślę, że właściwe zrozumienie prawdy pociąga za sobą dobre uczynki. Moglibyśmy to udowodnić Biblią. Zresztą braterstwo pamiętają, na ostatniej konwencji był wykład brata Darka Bywalca. Bardzo ładnie to pokazał, jak Bóg działa w ludziach. Jeżeli ktoś rozumie prawdę Bożą, ma to wydźwięk na jego dobre uczynki. A jeżeli jej nie rozumie, to z czasem odchodzi od Pana. I myślę, że gdy spoglądamy na samych siebie, to doświadczamy i widzimy taką właściwość, że niewłaściwe zrozumienie nauki Bożej ciągnie za sobą w konsekwencji czasu później złe uczynki. Z drugiej strony, umiłowani w Jezusie Chrystusie bracia i siostry, spoglądając na czas i dostrzegając, że Królestwo Boże jest tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki, czyż ten króciuchny ucisk, który nam przyszło doświadczać, miałby powodować plamy na naszych szatach? Czy ten fakt nie mobilizuje nas, abyśmy starali się stawiać ciała nasze ofiarą żywą, przyjemną, miłą Bogu? Niewątpliwie to, co oglądaliśmy wczoraj na filmie, był to czas bardzo mobilizujący ówcześnie żyjących, czyli około 100 lat temu. Wylany strumień czystej prawdy wpływał mobilizująco na życie ówcześnie żyjących braci i sióstr. Te wszystkie nawałności życia, nawałności morza, nigdy nie mogły być przeszkodą dla ludu prawdziwie poświęconego. One wręcz odwrotnie powinny wyrabiać w nas hart ducha i uczyć nas polegać na Panu. Tak jak Pan powiedział: ufajcie, jam jest. Apostołowie, widząc drogie morze, widząc problemy w podróży, pozostali jednak wierni poleceniu Pana i nie zawrócili z drogi, a polecenie Pana było: przeprawcie się na drugą stronę. Podobnie i my nie zawracajmy do grzechów tego świata, ale gdy jest nam ciężko, gdy nad naszym życiem zawisają ciemne chmury burzy, gdy groźnie burzy się morze, ufajmy, bo Pan zwyciężył świat. I tak jak tam, w czasie wydłużającej się już dla apostołów podróży, nocy i oczekiwania obecności Pana, o czwartej straży nocnej na horyzoncie zauważyli niewyraźną postać. Jedni mówili: zjawa to, inni: obłuda to jest. Rozpoznali Pana? No nie, przecież mówili: zjawa to jest, obłuda to jest. Tak jak wspominałem, czwarta straż nocna była ostatnią strażą nocy, czyli trwała ona od godziny 3 w nocy do 6 rano. Ta straż była zwiastunem poranku, była zwiastunem dnia. Bóg poratuje nas z poranku przed świtem. W tym miejscu czwarta straż nocna zdaje się wskazywać nam na czas wybawienia ludu Bożego z padołu łez i udręczenia przez pierwsze zmartwychwstanie. Czy dziś żyjemy w czasie, kiedy błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają? Czy dziś jest czas, kiedy Bóg wybawia, ratuje swój lud, zbudzając go z martwych? Pan Jezus spotkał się z apostołami na morzu czyli wśród zburzonych ludzi bezbożnych, bo takie jest znaczenie morza. Uczy nas to, że która jego obecność miała zastać Kościół w ciele, wtedy, kiedy jeszcze był w łodzi i wtedy, gdy narody będą niezadowolone i będą się burzyć. No myślę, że nic lepiej chyba w minionych 2000 latach temu nie odpowiada, jak to, co oglądaliśmy wczoraj na filmie i coś się stało w roku 1914. Jeśli nawet ktoś nie przyjmuje roku 1874, to myślę, że 1914 rok pokazuje to, co można nazwać zburzeniem narodów, globalnym zburzeniem narodów. To, co my dzisiaj, i nie tylko my, ale i ludzie świeccy określają wojnami światowymi. Dzisiejsze niezadowolenie narodów doprowadza do anarchii. Zauważmy też, że spotkanie Pana z apostołami odbyło się w inny sposób, niż oni się tego spodziewali. Oni myśleli, że zobaczą Pana gdzie? Na drugim brzegu. Dokładnie tak. Przez wieki, także i dzisiaj, niektórzy chrześcijanie dalej spodziewają się, że zobaczą Pana na brzegu, spodziewają się spotkania z Panem w Królestwie Bożym. O czym musimy przyznać, że mówią o tym niektóre wersety Pisma Świętego i jest to pogląd jak najbardziej słuszny i prawidłowy. Ale my dostrzegamy coś więcej. Z opisu innych Ewangelii wynika, że Pan chciał przejść po morzu obok apostołów będących w łodzi, tak jakby chciał ich wyminąć. Gdyby nie czuwali i nie starali się zidentyfikować tej dziwnej zjawy, postaci, i gdyby nie rozmawiali o tym, czy to zjawa jest, czy obłuda, Pan przeszedłby obok nich. Podobnie i dziś. Wielu ludzi widzi wiatry i burzę, fale morskie, widzi rządy, politykę. Możemy powiedzieć, że ludzie tym się bawią i zajmują i temu poświęcają swój czas. Nie dostrzegają jednak Pana obecnego po raz wtóry. Widzą wszystko, co się dzieje na świecie. Wiedzą i znają, co to socjalizm, co to kapitalizm, co to Unia Europejska. Nawet wielu widzi, co się dzieje w Izraelu. Ale dostrzec tego, który jest ponad morzem, ponad nawałnościami morskimi, który ma moc uśmierzyć wiatry i morze, nie są w stanie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo wzrok ich skierowany jest w niewłaściwe miejsce. Moglibyśmy powiedzieć w drugą stronę łodzi. Skierowany jest na brzeg, drugi brzeg morza. Pan ich widzi i obserwuje, przechodzi obok nich, ale oni go nie widzą, ponieważ nie są posłuszni jego poleceniu. Czujcie i módlcie się. Błogosławieni ci, którzy dojrzeli swego Pana obecnego po raz wtóry, i błogosławieni są ci, którzy swój wzrok umieścili na nim, skierowali na niego. Zjawa to jest, obłuda to jest. Gdzież jest Pan? Przecież już 140 lat minęło. Kto go widział? Jak można mówić, że jest obecny, skoro go nie ma? Jeżeli się patrzy w niewłaściwe miejsca, to zapewne będziemy słyszeć takie głosy. Podobnie i na morzu apostołowie, zobaczywszy niewyraźną postać, nie było to dla nich łatwe. Zatrwożyli się w swoich sercach i mówili, i dopytywali, rozmawiali między sobą. Zjawa to jest, czyli coś nienaturalnego, nieprawdopodobnego, przeciwnego prawom natury. aby ktoś mógł chodzić po morzu. Bo po wzmożonym morzu przecież nikt nie chodzi. A każdy, kto próbuje to zrobić, to tonie. Chodzenie po morzu jest to zjawisko nadprzyrodzone. Cudowne, niezrozumiałe dla ludzi cielesnych. Ale taka jest wtóra obecność naszego Pana. Dziś Pan, możemy powiedzieć, kroczy wielkimi krokami po rozszalałych falach ludzkiego gniewu. Sztorm na morzu się wzmaga. Coraz więcej napięć powstaje w świecie. Szumią niezadowolone narody. I u niektórych będących w Łodzi pojawia się ta wątpliwość. Czyżby w takim czasie był Pan? Dziś obecny Pan, uwielbiony w chwale Ojca, myślę, że majestatycznie wręcz, kroczy po morzu. I wszystkie światowe wydarzenia podporządkowuje pod swoją kontrolę. To jest to, o czym wczoraj mówiliśmy, chociażby o wojnach światowych. Że z jednej strony te wojny się dzieją, narody się burzą, a skutek jest jakby dla Pana. Pan efekt, dziękuję za podpowiedź, efekt jest tak jakby dla Pana. Nie mamy, myślę, drodzy braterstwo, innego wyjścia, jak zwrócić swój wzrok właśnie na Niego. Bo On w ciszy i spokoju, tak jak wówczas, majestatycznie i cudownie kroczy po falach morskich, patrząc, kto jest gotowy, aby zabrać Go na drugi brzeg. Zważywszy czas z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujmy. Ale gdy tak uczniowie rozważali w Łodzi, zjawa to czy obłuda, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się, usłyszeli. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Rozpoznał Pana? Rozpoznał? Nie rozpoznał, bo by nie żądał dowodu. Nie rozpoznał. Widział, że coś jest na morzu, zjawa to czy obłuda, usłyszał głos, tak jakby Pana, ale mówi: Panie, jeśli to Ty faktycznie jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. I wtedy, gdy ruszył, to rozpoznał? To wtedy już rozpoznał. Bo tak jak Pan doświadczył tego, co czynił Pan, tak jakby szedł, tak jak Pan, szedł po wodach morza. Wczoraj też rozmawialiśmy o apostole Piotrze. Myślę, że jest to bardzo ciekawa postać na kartach Ewangelii. Piotra widzimy jako zawsze gorliwego, pełnego zapału, pełnego wiary, zawsze pierwszy. I w tym momencie również decyduje się pierwszy z apostołów iść do Pana, nie zważając na głębinę i na szaleństwo burzy. Myślę, że może pokazywać tych, którzy w czasie, w której obecności usłyszeli głos Pana i po Jego głosie rozpoznali Jego obecność i poprosili Pana o pewne dowody, dowody tego, że On jest obecny. Podobnie i dziś. Myślę, że jako ci, którzy wyznajemy wtórą obecność Pana, doznaliśmy błogosławieństwa kroczenia po wodach morza. Co to znaczy? To znaczy, że myśli nasze są ponad polityką zburzonych społeczeństw. Politycy nie wiedzą, jaki będzie następny rząd, szczególnie w dzisiejszych czasach demokracji. Kto będzie następnym prezydentem? Jaka partia będzie? Bo partie powstają jedna po drugiej. Ale my, jako znający Pisma, wiemy, do czego to doprowadzi. Wiemy i widzimy, co Pan czyni. A największym dowodem dla nas jest, myślę, że Izrael. Cielesny Izrael. Mocą Bożą, Słowem wyrozumienia Bożych proroctw, w szczególności czasowych, dotyczących wtórej obecności naszego Pana, nie mówię chronologii, ale proroctw czasowych, otworzone zostały nam oczy. Dana nam została moc przepowiedzenia rzeczy przyszłych na podstawie Słowa Bożego. W szczególności mam to na myśli, o czym co oglądaliśmy wczoraj na filmie, a więc czasy działalności pastora Russella i to, w jaki on sposób spojrzał na proroctwa czasowe. I to nie tylko czasów której obecności, ale także i pierwszej obecności. Ale dlaczego apostoł Piotr zaczął tonąć? Przecież szedł i gdy był już blisko Pana, zaczął tonąć. Dlaczego? Bo zobaczył burzę. Cały czas myślał o Panu. Wychodząc z łodzi, myślał o Panu i miał utkwiony nad niego wzrok. Panie, jeśli to Ty, sam jak gdyby żądał tego dowodu, to pozwól, że będę do Ciebie szedł. A może co robiło? Dalej szalało. I gdy już zbliżał się do Pana, do portu pożądanego, zobaczył, spojrzał na to, co obok niego. Nie na Pana, tylko na to, co obok niego. Na rozszalałą burzę. I zaczął tonąć. I podobnie my, gdy tylko wzrok swój skierujemy na morze, na politykę, na rządy, na sztorm wielki, to zaczynamy tonąć. Wiemy, że rok 1914 jako moment rozpoczęcia się anarchii i w konsekwencji czas nastania Królestwa Bożego się nie spełnił. To wiemy i to każdy z nas, myślę, że potwierdza. Widocznie nie jest wolą Bożą, abyśmy, wykorzystując moc Bożą, wzrok swój mieli skierowany na świat. Pan chce, abyśmy patrzyli na Niego pięknie kroczącego po morzu. Tak jak apostoł Piotr. Przetoż, kochani braterstwo, miejmy zwrócony wzrok na Pana i na prawdę, abyśmy mogli utrzymać się na powierzchni zburzonych fal społeczeństwa, wojen, aby one na nas nie oddziaływały, bo to możemy czynić mocą Bożych proroctw i wzrokiem skierowanym na Pana. Jeśli tylko oderwiemy wzrok od Pana i skierujemy go na wydarzenia światowe. Tak zresztą wczoraj usłyszeliśmy na filmie, że gdy brat Russell umarł i Rutherford wyszedł z więzienia, to nie wiem, czy braterstwo zauważyli, że był taki moment, kiedy był pokazany cel tego nowego ugrupowania. I celem było tłumaczenie obecnej sytuacji światowej. Inaczej niż brat Russell. Brat Russell tłumaczył to, co Biblia mówi. Chciał dociec prawdy. I nawet gdy nie zgadzał się z innymi przywódcami religijnymi, to stwierdzał, że nie mogę z nimi iść, bo błędy są zbyt wielkie. Często mówimy, że domeną brata Russella był czas, była chronologia. To jest nieprawda. Domeną brata Russella, i wczoraj to zostało uwypuklone w tym filmie, była nauka o okupie i ofierze za grzech. I myślę, że na to powinien być zwrócony nasz wzrok duchowy, abyśmy nie zaczynali tonąć. Patrząc na dzisiejszy czas, stwierdzamy niestety, że wielu z nas, naśladowców Chrystusa, o tym zapomina. Zapominamy i my. I myślę, że w odniesieniu do indywidualnego życia zdarza to się każdemu. Że wzrok mamy skierowany w inne miejsce niż Pan. Nie powinniśmy się karmić świeckimi informacjami. takimi pustymi informacjami z radia, z telewizji, z internetu, ale powinniśmy się karmić dobrym Słowem Bożym. I mówiąc to, nie mam tu na myśli obserwacji światowych wydarzeń, ale granicy poświęcania czasu. Mam na myśli granice poświęcania czasu na rzeczy duchowe i rzeczy ziemskie. Jeżeli wierzymy, że dzisiejszy czas jest czasem błogosławionym, czasem, w którym Pan obficie nas zaopatruje we wspaniałe pokarmy ze stołu swego, że jest to czas naszego wybawienia i spotkania z Panem, spotkania o poranku, to nie mamy innego wyjścia, jak tylko kierować swój wzrok na Pana obecnego po raz wtóry, pięknie kroczącego po morzu. Pan przyszedł do nas i jest, ale czy my jesteśmy gotowi i godni tego, by znaleźć się na drugim brzegu? Trzecia część psalmu. Tylko krótko o niej wspomnę, braterstwo sobie dopowiedzą. Myślę, że jest tu mowa o wspaniałym czasie Królestwa Bożego. Kiedy nie będzie wojen, kiedy Bóg położy kres wojnom po krańce ziemi, kiedy połamie łuki, włócznie, moglibyśmy powiedzieć słowem innego proroctwa, że przekuje miecze na lemiesze, wozy ogniem popali, w szczególności te wojenne, nagromadzone, nabudowane przez ludzi. Powie do ludzi: przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Wtedy będzie Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Ale myślę, że nam zależy na czymś więcej. Na tym, żeby zauważyć działalność Boga przez swojego Syna już dzisiaj i osiągnąć nagrodę żywota nieśmiertelnego. Dlatego na zakończenie przeczytam dwa fragmenty Słowa Bożego, proroctwo Izajasza, 52 rozdział, pierwszy i drugi werset. Obudź się, oblecz się w swoją siłę w Syjonie, oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch, powstań, branko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko syońska. I od szóstego wersetu: dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi: oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syonu: twój Bóg jest królem. Słuchaj, twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Życzę braterstwu i sobie błogosławieństwa oglądania tego, jak Pan wraca na Syjon, i obyśmy mogli tam dotrzeć, co daj Boże. Amen.